Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Poznają się na górskim szlaku. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, bohaterowie sztuki Pocałunek Geratisa, której premierę przygotowuje Teatr Czwarte Miasto. Grają Elżbieta Mrozińska i Dariusz Siastacz. Dariusz Siastacz w towarzystwie Doroty Sadowskiej z Teatru Czwarte Miasto będzie gościem Salonu Artystycznego. Odwiedzi nas też już za moment Tomasz Podsiadły, który na 6 stycznia przygotowuje Herodowe Pomuchle, czyli Jasełka Gdyńskie, spektakl muzyczny. Zapraszam. Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i nasi goście. Witam serdecznie. Dariusz Siastacz.
Dzień dobry Państwu.
Witamy w Trójmieście. Dorota Sadowska.
Witam.
Teatr
Dzień dobry.
Czwarte Miasto. To ta premiera, o której wspominałam. Nie ma z nami Elżbiety Mrozińskiej. Myślę, że nas słucha, albo przynajmniej będzie jej opowiedziane, jakbyśmy tu opowiadali o pocałunku, do którego dojdzie najpierw 7, a potem 13 stycznia. Właśnie w ramach premiery Teatru Czwarte Miasto, Dariusz Siastacz i Elżbieta Mrozińska w sztuce słynnego holenderskiego dramaturga Geratis, tak może być powiedziane?
Tak, tak.
W każdym
tak,
razie Małgorzata Semil go tłumaczy na polski. W 2012 roku w dialogu właśnie się ta sztuka ukazała. No i jaka ona jest, to opowiecie, myślę. Natomiast ja już teraz przywitam też Tomka Podsiadłego. Witamy
Dzień
serdecznie.
Dobry, witam serdecznie.
Scena 138. Bardzo duży spektakl przygotowuje. Ja tak mówię, bo jest ogromna obsada i spora orkiestra.
Tak, to pierwszy raz taki eksperyment.
Spektakl muzyczny. 6 stycznia. Herodowe Pomuchle, czyli Jasełka Gdyńskie. Jasełka Gdyńskie to jest czytelne. Pomuchle sprawdziłam. To jest taki mały dorsz bałtycki, tak?
Tak, czyli w skrócie, co by się stało, gdyby ta historia z Betlejem wydarzyła się w Gdyni?
Czyli ojejku, Jezusek się urodził tutaj koło nas, tak?
Dokładnie tak.
Coś takiego. I my bierzemy.
I co my teraz zrobimy?
No nie wiem, pójdziemy do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni, Armii Krajowej 26, 6 stycznia o 10.45.
Dokładnie, 10.45 rozpoczynamy.
I się dowiemy, jak gdyński Herod wygląda na przykład. Albo Trzej Królowie. No ciekawe.
No zdecydowanie inaczej niż tak, jak sobie ich wyobrażamy na obrazku.
O tym porozmawiamy, ale zacznijmy od tego pocałunku. Ja już zaczęłam, bo takie jest króciutkie streszczenie sztuki, które brzmi szalenie aktualnie, bo ciągle mówimy o tym, co w górach. Niestety z powodu tego, że jest bardzo ślisko i turyści zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ślisko i jak ograniczone mają czasem możliwości. Przypadek, nieważne. Tragiczne wiadomości. Tymczasem, no to właśnie taka sytuacja raczej spacerowo chyba sielankowa. Na górskim szlaku kobieta i mężczyzna, tak? Ona po przejściach, bądź z przeszłością, a on po przejściach, no w każdym razie dojrzali, tak? Tak, no i jak do tego pocałunku dochodzi, czy nie dochodzi, co to są za ludzie i przede wszystkim jaki jest ten tekst, bo doniesienia głoszą, że to jest autor, aktor też z zawodu i reżyser, który po prostu tak pisze dla aktorów, że chce się grać. Dariusz Siastacz odpowie, czy chce się, czy nie.
Chce się grać. Jest to tekst, który... no, swoją drogą, jest napisany w ten sposób, że wystarczy, że jedno słowo wypadnie zdania z frazy, z kontekstu i traci się to zdanie, co świadczy o tym, moim zdaniem, że jest to tekst napisany jednorodnie, stylistycznie i co już jest wartością spektaklu, no bo powinniśmy pilnować tych składników, które powodują, że spektakl albo jest, staje się całością, albo jest jednorodny, albo jest o czymś, albo jest zrozumiały, albo ma jakiś przekaz, albo jest tylko taką jakąś gadaniną. Więc ten tekst jest to tekst poważny, ale nie smutny. Czy raczej powiedziałbym, jest to tekst poważny, ale nie ponury. Nie ma w tym tekście ponuractwa, nie ma w tym zdarzeniu, dlatego że treścią sztuki jest zdarzenie, jest spotkanie, jest coś, co może się wydarzyć między ludźmi w czasie spaceru, czy zakupów, czy jazdy autobusem, czy pociągiem, czy busem. W ciągu 2 godzin wydarza się coś, co potrafi zmienić czasami to życie o ludzi, tych ludzi o 180 stopni odwrócić. Nie będę spoilerował, czego dotyczy ten tekst. Natomiast jest to tekst, sztuka z gatunku tych, które lubimy. Bo to jest tekst, który, dzięki któremu udaje nam się włożyć palec, patyk w mrowisko. Mhm. Powiedzieć o czymś ważnym. Dobra, powiem. Tekst dotyczy choroby nowotworowej. Właściwie nie wiadomo, czy ten nowotwór, czy ten rak jest, czy go nie ma. Jest podejrzenie. Natomiast dlaczego jest to ważny tekst? Dlatego, że my chcemy o tym mówić. My wiemy, że przecież też część naszych widzów być może miała takie doświadczenia, a może... Chociaż oczywiście nie życzymy tego nikomu, spotkają się z tym w przyszłości. Chcemy o tym powiedzieć, choćby to ktoś nam miał zarzucić, że a ja nie chcę tak, ja chcę, żebyście wy mi śpiewali, że będzie wszystko fajnie i że uśmiechnij się. To nie jest, to jest tekst bardzo optymistyczny. To jest tekst, który powoduje, że tekst, który daje jakąś nadzieję, daje jakiś sposób na, a przede wszystkim w rozważaniach, czy poddać się biegowi wydarzeń, czy próbować coś z tym zmagać się, czy się nie poddać się. Bo to wiadomo, że w znacznej mierze tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest nasze wnętrze, nasze myślenie o tym, nasze podejście do tego zagadnienia. Więc my właśnie oczywiście nie jesteśmy w stanie nikomu dać żadnej recepty, ani żadnego przepisu na to, jak się zachować. My możemy tylko o tym mówić, my możemy tylko mówić o tych dwóch opcjach podejścia do tego tematu. Czy się załamać, czy też próbować z tym żyć, albo może właśnie paradoksalnie to, co się wydarza, być może to nam jeszcze w życiu otwiera jakieś inne furtki, które nam się gdzieś przez to nasze życie gdzieś zamknęły, coś utraciliśmy i nagle przez zderzenie się właśnie z taką, nazwijmy to pewnego rodzaju, bo gdzieś tam ta ostateczność puka, ale właśnie przez to, że Być może jest to jakaś taka wiwisekcja własnego życia, być może stać nas po tym na inne spojrzenie, na to nasze życie. Mhm. I to jest najcenniejsze w tym wszystkim.
Bo odkrywa inne rzeczy też, nie?
Odkrywa, dowiadujemy się o sobie, o czymś, co traktowaliśmy jako coś normalnego. Albo się tam zdarzyło, albo się stało, wydarzyło się, jest tak, a jak nie inaczej. Ale w tej chwili po czymś takim zaczynamy inaczej na to wszystko patrzeć. I to jest wielka wartość.
No bo wyrwany taki miesiąc, czy nawet dwa tygodnie od ostateczności, jak mówisz, od tego ostatniego rozwiązania i intensywnie przeżyte, mogą być o wiele bardziej wartościowe niż dotychczasowe życie.
No oczywiście, że tak. Tu jest, nie wiem, w czasie spektakl trwa godzinę pięć, natomiast ten czas rzeczywisty, jak gdyby tego zdarzenia, jest to przejście od ich spotkania nie powiem do czego.
Wszystkiego nie mogę.
Wszystkiego nie mogę powiedzieć.
Szlakami, bo idą szlakami.
Tak, jest, no, ja wiem, no, to trwa może to całe ich spotkanie, może dwie godziny. Mhm. To niewiele. Ale ile może się w ciągu tych dwóch godzin wydarzyć, że ludzie, którzy pierwszy raz w życiu siebie widzą, spotykają się i właśnie dlatego, że obydwoje są w pewnym momencie trochę na skraju życia, być może dlatego, że obydwoje trochę jadą po bandzie, ale właśnie dzięki temu ci ludzie o sobie, jedno o drugim dowiaduje się wielu rzeczy, ale być może jeszcze więcej rzeczy dowiaduje się o samym sobie. Ja w sierpniu, w czasie tych dla odmiany upałów afrykańskich, które mieliśmy, miałem pracę w Supraślu i zwiedziłem Muzeum Ikon, zszedłem sobie po tym takim, z takich wał, w dole płynie sobie rzeczka, Supraśl. Usiadłem sobie tam na tej ławeczce i zawsze gdzieś jak wyjeżdżam, zabieram aparat fotograficzny, to siedzę z tym aparatem, gdzieś tam jakieś zdjęcie robię, coś tam. W pewnym momencie słyszę za sobą takie słowa oto: kierowniku, można się dosiąść, bo upał mi łeb rozwali. I no i właśnie się dosiadł.
Człowieka było trzeba.
Przyszedł człowiek, z którym siedzieliśmy pół godziny na tej ławce. Ten upał mu łba nie rozwalił, mnie też nie. W ciągu tej pół godziny wiedzieliśmy o sobie wszystko. Więc to jest, oczywiście nie doszło między nami ani do pocałunku, ani do niczego takiego. Ale wiedziałem, że śpiewał w Moskwie na Kremlu. Że żona go zostawiła, wyjechała do Ameryki, się rozwiodła z nim. Takie rzeczy, że on ma drugą żonę. Takie rzeczy. Dowiedzieliśmy się o sobie wszystkiego. Nie wszystkiego, ale bardzo wielu rzeczy. Być może na przykład ten człowiek, czy ja mówiąc z kolei o swoim życiu, być może zwróciłem uwagę na inne rozłożenie akcentów, inaczej niż zazwyczaj to się swoje życie postrzega. Mhm.
W większości czasu, tak mi się wydaje też, że bardziej się otwieramy przed osobami, które nie znamy, a nie potrafimy o sobie powiedzieć, która jest przy nas blisko, prawdę, albo przyznać się do czegoś, albo się otworzyć przed tą osobą, z którą mieszkamy pod jednym dachem. I ten spektakl też to pokazuje, że ukrywają przed swoimi osobami, żoną, mężem, a tutaj jest spotkanie i wychodzi prawda i otwierają się przed sobą. To jest takie poszukiwanie i sami o tym mówią, że dlaczego my tego nie mówimy? Dlaczego nie powiedziałeś mężowi o tym? Dlaczego ja żonie nie, tego nie powiedziałam?
To jest tajemnica dobrego małżeństwa. Właśnie, żeby go nie obciążać tej drugiej osoby swoimi
problemami. Bo on nie zrozumie, tak?
Bo on nie zrozumie, czy ma swoich
nie chce go
kłopotów
załatwiać.
Tyle. Zatem on już dużo wie, a obcej osobie mówi się od początku o sobie, bo tak. Nikt nie wie, prawda, prawie niczego.
Tak,
wiemy,
osoba,
jak wyglądamy, jak mówimy,
z boku widzi,
ale kim ty jesteś
inaczej,
w ogóle?
Inaczej może nas...
Poza tym jest jeszcze jedna ważna sprawa. Mhm. Tutaj nie ma zobowiązań. Jeżeli mówimy coś komuś obcemu, to później się rozstajemy i nas nie ma, tak? Nasze drogi się rozchodzą, a z tą osobą, z którą żyjemy, jesteśmy cały czas. I to obciążenie może wtedy narastać, potęgować i prowadzić do zupełnie innych konkluzji niż
no
tak.
No i czy to jakiś tam repulsja? Ty mi tam powiedziałeś wtedy coś takiego, a dzisiaj inaczej mówisz, że jak to jest w ogóle. A tutaj jest troszeczkę taka anonimowa sytuacja.
Tak jak barmanowi w obcym barze.
Przychodzimy, tak.
Rozmawiamy.
Albo fryzjerowi.
Albo fryzjerowi. Tak, chyba, że tak. Nie jest to ten sam fryzjer cały czas. Tak. Ale mnie tu coś zastanowiło, co powiedziałeś na początku o tym tekście. Więc widocznie on jest tak skonstruowany, jak mówisz, z odpowiednią linią melodyczną. Mówisz, że wyłączenie jakiegokolwiek wyrazu gubi jego rytm, tak. Sens. Czyli ten człowiek, który to napisał, jak jest aktorem, on już... widocznie samym tekstem pewnego rodzaju emocje i sugestie takie daje, tak? Do tego, co aktorzy jeszcze muszą zrobić. Czy...
Niewątpliwie tak, ten człowiek wie o czym pisze i wie, jak pisze, dlatego że sam w ogóle pochodzi z tamtych okolic, o których pisze w tej sztuce. To jest Limburgia, to jest taka kraina na pograniczu Holandii, Belgii i Niemiec. Stamtąd pochodził, tam w jednym z tych miast wymienianych właśnie w tej sztuce sam studiował, miał też epizody aktorskie, kabaretowe, wspomina w swoim tekście o jednej z najwybitniejszych postaci holenderskiego kabaretu. Wspomina mistrzów teatru, takich jak Marcel Marceau. To jest gdzieś to osadzone w takich bardzo, bardzo realistycznie. Natomiast jeśli chodzi o frazę, o sposób mówienia, prawda? No, wszyscy mamy pewien jakiś taki... To chyba z wiekiem się tego nabiera, czy z powodu tego, z jakimi ludźmi się przebywa, z jakimi ludźmi się pracuje, mówi się w określony sposób. Więc tutaj mamy przedstawicieli jakby dwóch zawodów. Jest człowiek, który podaje się za kogoś, kto ma pewne związki ze światem aktorskim, kabaretowym, artystycznym. Mamy kobietę, która jest mieszczanką. I te dwa języki też tutaj funkcjonują i to, co słyszałem taki dowcip. Mogę opowiedzieć dowcip? Pewien cudzoziemiec powiedział. Polska języka nie jest łatwa języka. Nie jest prosta języka. Dlatego, że w ta języka cieszę się i cieszę się, to nie znaczy to samo. Więc to właśnie i ta, i pani aptekarka, i pan aktor, mimo że mówią w tym samym języku, jednak w ich ustach i w ich znaczeniach pewne sensy, pewne słowa znaczą coś innego, co być może też przejmują nawzajem od siebie i co staje się ich jakimś takim wspólnym doświadczeniem. Próbujemy tę sztukę i dochodzimy do takiego momentu bardzo ciekawego, że i istnieje taki głos z widowni, że chciałoby się, żeby ci ludzie przeżyli coś ze sobą jeszcze wspólnego jednak. Coś więcej niż tylko tą godzinę i pięć minut. Że
ciąg dalszy nastąpi.
Czyli takie chciałoby oczekiwanie, się. Tak? Żeby
tak,
oni...
tak. Z tym, że staramy się nie dawać w tym jakiejś takiej puenty konkretnej, tak gwoździem przybić, że o, tutaj wzięli, ona tam zostawiła, czy właśnie nie. Staramy się zostawić gdzieś to w jakimś tam w zawieszeniu, ale jednak ukierunkować to w ten sposób, że chciałoby się, żeby... No bo ci ludzie chyba są sympatyczni.
No i kobieta, i mężczyzna, coś między nimi, tak, tak. No bo to są dojrzali ludzie, prawda?
Tak,
czyli
tak.
Te
no i jeżeli ludzi po 50 wtedy można nazwać dojrzałymi.
Jak najbardziej, zdecydowanie
ludzie,
tak. My jesteśmy dojrzałymi.
No to w takim
razie dojrzałymi do wszystkiego. Wydaje mi się, że w młodości jakoś to tak te impulsy szybciej przebiegają, prawda?
No, jest
a
inna
później
odpowiedzialność.
Jest tyle już różnych obciążeń, zawodów,
tak
już i psychicznie, i fizycznie jest tak.
Mówi się też o odpowiedzialności, o jak się człowiek przyznaje do tego, że on nie jest w stanie być odpowiedzialny za swoje dziecko.
No przed obcym to się łatwo przyznać.
Łatwo, prawda? I fajnie, że to się dzieje wtedy w teatrze. Dlatego my wtykamy, robimy taką, jak powiedział jeden, myślę, że jeszcze przez pewien czas dyrektor jednego z wspaniałych polskich teatrów, Teatru Starego, jak powiedział, że my staramy się robić takie małe eksplozje, żeby gdzieś wybuchło coś takiego. No my chcemy, żeby tu wybuchł ten rak. I my chcemy mówić o różnych takich rzeczach i takich czasami nawet może... że to tak trochę nawet niepoprawnie w jakiś sposób. Właśnie na przykład tak jak to, co wszyscy się przyznają. Ja jestem całkowicie odpowiedzialny i odpowiadam za swoje życie, a przede wszystkim jestem odpowiedzialny za moje dziecko. Ten facet nie jest. Mówi o tym, że nie jest, bo nie jesteśmy odpowiedzialni. Proszę państwa, czego państwu życzę odpowiedzialności w nowym roku?
Bardzo dziękujemy. Reżyseruje Dariusz Majchrzak. Też aktor, więc chwilowo zajęty, dlatego tak. Dzisiaj do studia nie dotarł. I to Małgorzata Semil jakoś podsunęła wam, tak? Mówię wam już w sensie ta...
Tak, pani Małgosia obejrzała naszą Szilę Valentine latem na scenie letniej w Sopocie. To podeszła do nas i powiedziała Darkowi, że bardzo by chciała, żebyśmy zrobili pocałunek, który niedawno tłumaczyła, to jest jeszcze świeży scenariusz, jest tylko w dwóch miastach, w Szczecinie i Warszawie. I powiedziała, że to jest przepiękny tekst, bo to jest naprawdę piękny tekst. Piękny, jak się go czyta, nawet sam scenariusz, jak się czyta, to jest piękny, prawda? Pierwszy akt przeczytał Dariusz z Elą, to już widzieliście, nie?
To jest ileś tam scen, ileś takich kolejnych, następujących po sobie sekwencji tego samego dnia, podczas tego samego spaceru, a właściwie nie tyle spaceru, co wędrówki w pewnym określonym celu i w pewnym określonym kierunku. I to jest właśnie to inteligentnie napisana sztuka, gdzie stopniowo odsłaniają się tam warstwy kolejne i ich relacji między sobą, ale też i ich relacji gdzieś tam, ktoś gdzieś kogoś zostawił gdzieś, ktoś jest gdzieś tam poza tą sceną. Ktoś, kto jednak mimo wszystko gdzieś istnieje w świadomości.
Trochę przypomina naszą ławeczkę. Właśnie te dwie osoby spotykające się, gdzie między sobą rozmawiają. To jest chyba w tym rodzaju ławeczka, prawda? Tak.
No natomiast nie jest to tekst miałki i dotyczący ten przemian w przyrodzie czy coś tego. To jest bardzo poważny tekst, tak jak powiedziałem na początku, bardzo poważny, bo bardzo dotykający bardzo poważnych spraw, bardzo bolesnych, ale nie jest to tekst ponury. To jest tekst, który się skrzy, który się mieni, jest barwny, jest zaskakujący, wciąga, przyciąga, interesuje. Ja bym chciał obejrzeć taki spektakl.
No, a państwo będą się mogli przekonać 7 stycznia i 13, zdaje się, że tak. Na razie dwa razy, tak?
Tak, na razie dwa razy.
Na plaży.
Ustalamy z grafikiem aktorów, bo to też zależy od aktorów, jak mogą. Czekamy na repertuar od Darka, od Eli, bo to na razie wszystko powstaje i wtedy będziemy wiedzieć, jak dalej w lutym, w marcu. Aha, gramy na wyjeździe już. W lutym gramy w Rumi na walentynki i w marcu w Gniewinie też na wyjazdowe. I chyba jeszcze dwa wyjazdy mamy, więc tak już na razie... Od razu się odzywają wyjazdy, ale na pewno będziemy ustalać, żeby w lutym też grać w teatrze. Tylko czekamy na repertuar, żeby to wszystko zebrać od aktorów i też z teatrem na plaży, bo nie jesteśmy jedyni. Jeszcze jest Piotr Kosecki, jest jeszcze Sopocki Teatr Tańca.
Trochę, tak, tych grup,
no niestety
tak.
Musimy się wszyscy, spotykamy się i dogrywamy terminy grania.
No, ale my jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że zdecydowaliśmy się na minimalizm taki scenograficzny.
Tak,
i...
tak.
I to jest ciekawe, no bo tak, no interesowałem się trochę tym spektaklem. Grany jest w Szczecinie, grany jest w Warszawie, w Ateneum i no nie widziałem tego spektaklu warszawskiego, natomiast widziałem
A w Warszawie gra
Tyniec i Marzena Trybała.
Tak, tak.
Adaś Sajnuk wyreżyserował ten spektakl i tam gdzieś to jest to bardzo rozbudowany ten spektakl, ten warszawski od strony właśnie takiej scenograficznej, wizualnej, gdzieś są stworzone jakieś te dwie rzeczywistości. Jedno miejsce, gdzie tam mieszka on, miejsce, gdzie mieszka ona, pokazane są ich te światy. Myśmy tutaj z tego zrezygnowali. Odarliśmy to z tego, postawiliśmy tylko na tą rzeczywistą relację, która się wydarza między nimi tu i teraz.
Czyli wam tekst buduje wszystko.
Tak.
Może tam reżyserowi potrzebne było odniesienie do dwóch światów, żeby coś z tego wyciągnąć.
Tak to widział, tak to widział.
Tak,
a to
tak.
Jest
od razu
właśnie
mówię,
tak,
że to będzie
tekst,
okrojone,
sztuka, oparta na dialogu, którego jest bardzo dużo
scenariusz jest na 70 stron, nie?
Tak. No ale to wiadomo, że w pewnym momencie, jak już zaczyna się to łapać, że to że te gdzieś tam jakaś kwestia, jak to się mówi, wyskakuje skądś, nie wiadomo, zza pleców, nie wiadomo skądś. W pewnym momencie, na etapie już, pewnym etapie prób, to wiadomo, skąd się ta kwestia bierze i dlaczego ona jest wypowiedziana akurat w tym momencie, więc to jest to napisane według najlepszych mametowskich, pudełkowych, skrzynkowych zasad dramaturgicznych tekst. I świetnie przetłumaczony.
Dwójka aktorów i faktycznie można do Rumi czy w każde inne miejsce, tak myślę. Czego wam życzę, bo tak naprawdę
roku.
Ja myślę, nie, że to będą na pewno bardzo bliskie, może nawet czasem osobiste spotkania z widzami.
Właśnie na to liczę też.
Że
liczę
oni będą blisko aktorów, a temat jest taki, że może ktoś potem podejdzie, będzie właśnie chciał porozmawiać.
Chyba, że każdego dotyka. Tu jest właśnie, też widzę, pani Małgosia znajduje takie teksty, tak jak Shirley Valentine, że dotyka, nie ma osoby, która by nie dotknęła. I tak samo w tym tekście jest to samo. To, że to jest choroba, ale są inne, różne tematy. Na pewno każdego dotknie. I to jest przepiękny tekst, naprawdę piękny. Zapraszamy serdecznie.
Jak z tym żyć? No, wiadomo, jeszcze raz powtarzam, może nie powinienem, nie damy na pewno nikomu żadnej recepty, jak z tym żyć. Czy po tym, czy...
Ale nie ponuro. Żeby nie ponuro, bo to jest fajnie. Też mi jak czytałam ten scenariusz, to od razu mi się ten film przypomniał, Nietykalni. Francuski film o ciemnoskórym, który rozbawia tego pana na wózku, milionera. I to jest coś takiego samego. Aha. Że ona się załamuje, on próbuje i to jest fajnie, bo w niektórych momentach ona zapomina o tym, co dokładnie dolega, co jest. No, to jest przepiękny, przechodzi różne fale i później my możemy sami dojść do tego, że niekoniecznie musimy się załamywać, żeby iść dalej. Bo to nie jest tak jak Darek powiedział, to nie jest do końca powiedziane, czy ona ma, czy ona nie ma, czy... Ona domyśla się, tak?
I to jest,
boi się starszy, nie?
To jest też moment, kiedy można odkryć swoje nowe życie, różne inne
możliwości, ale ona już jakby się poddała. Chodzi o to, że się spotykają, to ona się po prostu poddała.
Ja myślę, że to też forma terapii, bo lekarz tam tylko zapoda wyrok, powie to i to, robimy to i to. Natomiast wszystko zależy od nas. Tak, i zależy od osób, które są obok nas, czy od tych osób, które spotkamy. I wtedy z tych relacji dopiero wynika, czy my tak naprawdę mamy chęć na walkę, czy po prostu poddajemy się i cierpliwie czekamy, jak baran nas strzyże.
A zdaje się, że ta walka jest w tym wszystkim najważniejsza.
No tak, zdecydowanie, bo to wtedy jak gdyby wyzwala dodatkową energię, która...
Słyszycie.
Pięknie pokazane, żeby właśnie się nie poddawać, żeby się nie poddawać.
Ale w jaki sposób się nie poddawać? Nie poddawać się, żeby co, to ja nie wierzę w takie coś, że tam no jest dzisiaj niedziela, ładna pogoda, jest coś tam będzie fajnie. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Dla mnie to jest bajdurzenie. Ja lubię opierać się na faktach. Ja wolę, wolę się zderzyć ze smutnym faktem, ale z faktem, niż tego. I tutaj jest właśnie w ten sposób to jest budowane. Ten facet mówi o sobie też, że on też mu się też, też jest, ma poważne kłopoty, bardzo poważne kłopoty, ale to jak on do tego podchodzi?
Z uśmiechem na usta, jak to
no z takim złośliwym, sardonicznym, z ironicznym względem siebie i tak dalej.
Ośmiesza się,
robi z siebie błazna. Jakiś taki...
Ale sam się też przed sobą odkrywa, bo ona też jakby odkrywa się, ona...
Też podejmuje tam pewne decyzje.
Mówi, ale zobacz,
takie...
robisz tak i tak, a powinieneś coś innego robić. I on wtedy też dojrzewa do niektórych. Oni się sami pomagają w dwójkę.
Pocałunek. Tak to jest zatytułowane. 7 premiera stycznia, 13 spektakl. Na ten drugi jeszcze jakieś bilety mogą się znaleźć. Wszystko w teatrze, na plaży. A potem, tak jak słyszeliśmy, Rumia i inne miejsca. Zresztą będziemy w kontakcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Reżyseruje Dariusz Majchrzak. Występują Elżbieta Mrozińska i Dariusz Siastarz, któremu serdecznie dziękujemy za to, że tak
A ja państwa całuję.
Chciałam powiedzieć, że muzyka, bo nie wiem, czy pani Iwonce, muzyka Krzysztof Baranowski.
A, dziękuję. Tak.
Krzysztof Baranowski, znany ze Szczecina, muzyk. Cieszymy się, że mógł na muzykę. Muzyka też przepiękna, więc...
To zapraszamy.
Dziękujemy.
Na pocałunek i na Herodowe Pomuchle, czyli Jasełka Gdyńskie już za sekundę.
Do widzenia.
Szczęścia mi wystarczy, bym przy tobie była.
Tomasz Podsiadły.
Witam jeszcze raz serdecznie.
Też aktor i też reżyser.
Też aktor i też reżyser.
6 stycznia, tak jak już mówiliśmy, w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni, Armii Krajowej 26. To jest
chociaż to bardziej
ruch świętojański
tak, bo to
Krajowej,
bardziej
tak?
kojarzone jest od ulicy Świętojańskiej, ponieważ to ten kościół nowy koło kolegiaty, czyli tego, zdaje się z tego, co pamiętam, drugiego najstarszego kościoła w Gdyni.
Drugiego w Gdyni, no bo tak, oczywiście. Mhm. Nowy kościół bez wieży taki, no wiadomo.
Tak, 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 tak. Tak.
I wy w tej nowej przestrzeni, tak, która jest ogromna, oszklona, tam jak się przechodzi, to widać w środku.
Tak, i tam no, wielki eksperyment tak naprawdę, ponieważ staramy się zrobić spektakl, który będzie spektaklem muzycznym. Udało nam się porozumieć z Akademią Muzyczną w Gdańsku imienia Stanisława Moniuszki. Dostaliśmy także, czy my muszę się pochwalić, patronat rektora tejże akademii i wypożyczył nam, jeżeli można tak powiedzieć, orkiestrę złożoną ze studentów.
A powiedz, skąd wziął się ten tekst w ogóle?
To jest niesamowita historia. Tekst jest napisany świeżo. Autorem tekstu jest pan Jerzy Łukaszewski, który jest także pasjonatem historii Gdyni, w ogóle Gdyni jako takiej. Napisał tekst pastorałki, tekst doskonale znany, no historii tej, która zdarzyła się w Betlejem, tam gdzie przychodzą trzej królowie, ale napisał to, że to nie zdarza się w Betlejem, to zdarza się u nas w Gdyni, gdzieś na Świętojańskiej. I co się w związku z tym dzieje z nami, gdynianami, mieszkańcami Trójmiasta, jak my się zderzamy z tą rzeczywistością tego narodzonego dzieciątka. Napisane jest to absolutnie współcześnie, my to też przygotowaliśmy współcześnie. Troszkę to spektakl będzie wyczytany z gazety, ponieważ, jeżeli mogę zdradzić, bardzo taką prowizoryczną scenografię, ale także kostium oparliśmy na gazetach, na newsach gazetowych, na tym wszystkim, co możemy tu i teraz złapać w prasie, złapać w mediach, na takiej szybkiej informacji. No i co się dzieje? Przychodzi to dzieciątko, wszyscy są bardzo zaskoczeni, tak naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić. Przychodzą królowie, przynoszą swoje dary. Pojawia się także Herod i to Herod na końcu puentuje, że to nie on jest zły, że tak naprawdę to w nas jest gdzieś to ten element ciemnej strony i tak naprawdę tutaj Herod nie jest istotny, tylko ludzie tak naprawdę mają ten pierwiastek zła, który jest w rzeczywistości i tego nie unikniemy. Jest i dobro, i zło.
Herod, przedstawiciel władzy właściwie.
Tak
chyba,
jak tak. w tej historii z tym bezdomnym, który zapukał do rodziny w 24 grudnia w Wigilię i właśnie wtedy gospodarz się zorientował, że taki no, źle wyglądający, źle ubrany, trochę niezbyt ładnie pachnący i powiedział, że o, my właśnie wychodzimy, na co on powiedział, to zapraszam do mnie, pod mostem jest dużo miejsca, wszyscy się zmieszczą.
Dokładnie tak.
To zło, to ta czarna strona.
Tak, i ona jest, i ona będzie. My oczywiście, jako że robimy spektakl absolutnie familijny, chcemy potraktować to troszeczkę może z przymrużeniem oka, z uśmiechem niewielkim. Poza tym pokazujemy historię, która jest wszystkim doskonale znana. Pokazujemy ją w przestrzeni sakralnej. To jest też wielka sztuka, eksperyment, żebyśmy się wspólnie znaleźli w tej przestrzeni. Jest to, wiadomo, trudna przestrzeń. Tak samo mam pełną świadomość tego, że publiczność, która przyjdzie to obejrzeć, nie będzie zwyczajną publicznością, która zazwyczaj przychodzi na spektakle czy do teatru, czy do Centrum Kultury. Będą na pewno częściowo osoby, które przyjdą specjalnie na przedstawienie, ale będą to także osoby, które po prostu tego dnia znajdą się w kościele z okazji Święta Trzech Króli. Zresztą cały ten dzień jest tak pomyślany, że zaczynamy, kościół zaczyna od mszy świętej, potem jest nasze widowisko. Ja raczej mówię, że to jest widowisko, nie spektakl. Potem jest druga msza święta, no i ten tradycyjny przemarsz Trzech Króli, który w tym roku rusza w Gdyni właśnie z kolegiaty, spod kolegiaty o godzinie 12:15, nieco później, żebyśmy wszystkie te wydarzenia mogli złączyć w jedno.
Mhm. Czyli spektakl jest swoistym prologiem do korowodu Trzech Króli.
Dokładnie taki był zamysł i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Pomysł też jest taki, ja nie wiem, czy tu mogę uprzedzać, to był pomysł autora tekstu, nie wiem, czy zostanie to podchwycone zarówno przez dyrekcję Centrum Kultury, jak i naszego gospodarza księdza proboszcza, aby ten spektakl był poniekąd spektaklem cyklicznym, odbywającym się co rok, gdzieś tam uzupełnionym o pewne może współczesne wydarzenia, może współczesne historie, które się wydarzają tu i teraz, które nas interesują dzisiaj. Interesują nas właśnie z mediów, z radia, z telewizji, z gazety.
Czyli to profanum się widzieli. Z tego powodu jasełka kiedyś z kościołów wyrugowano, bo były zbyt świeckie,
zbyt
zaczęły się
bardzo
robić,
ludyczne
zbyt aktualne,
się zrobiły, tak.
Ale jak widać, wracają właśnie.
Iwona, nie powiedz tego w złą godzinę, bo my jeszcze jesteśmy przed próbami generalnymi. Ksiądz proboszcz jeszcze nie widział dzieła.
To w którymś tam wieku biskup Płocki tak zadecydował. Bo po prostu
żartuję oczywiście.
Zbyt bardzo się rozpasali ci, którzy tworzyli jasełka. Ale to trzeba też dodać, bo tu mówimy o gdyńskich jasełkach. Każde miasto, każdy region kiedyś miał swoje, na swój sposób wykrojone, na swój sposób przygotowane. No i różnie to się tam nazywało. Od Rzeszowszczyzny po Kaszuby, czy to były przedstawienia domowe, czy przedstawienia grane w kościołach, czy też w innych miejscach, ale każdy region coś dokładał od siebie.
Tak, ale to jest
różnych bohaterów, różne postaci.
Wytwór li tylko kulturowy tak naprawdę.
Tak. Natomiast powiedziałeś o tych newsach, to mnie tak zastanowiło, bo w tym roku księdzu proboszczowi swojemu proponowałem, żeby albo robimy szopkę tradycyjną, czyli normalny żłóbek figurki, albo robimy samą figurę Chrystusa i takie ogromne zdjęcie ludzi z aparatami, które kiedyś zrobiłem, kilkutysięczny tłum na Palio w Sienie, bardzo mi przypasowało, wszyscy trzymają aparaty w górze i fotografują konie. No w tym momencie...
Rozumiem.
Tutaj
i
był, tak.
Jako ten obiekt byłby
tak,
ten Jezusek
narodzony.
Tak,
obiekt właśnie, no ale zdecydowaliśmy się jednak na tradycyjną, żeby dzieci nie bulwersowały.
Ale ja myślę, że to jest bardzo ciekawy też punkt wyjścia do dalszej rozmowy o tym, jakby to naprawdę było, prawda? Nie wiem, jak wy to pokazujecie, może jeszcze się trochę dowiemy. Gdyby się takie wydarzenie wydarzyło teraz dziś, gdyby ono było medialnie nagłośnione i gdyby było wiadomo, o co chodzi, prawda? Czy powiemy, że to się rodzi król żydowski, czy Mesjasz, czy cokolwiek, w każdym razie wydarzenie wielkie, że to dzieciątko jest bardzo ważną osobą, no to faktycznie po pierwsze wszyscy byśmy z tymi komórkami tam polecieli,
prawda? Na Facebooka
byliby reporterzy, są reporterzy u nas stające.
Tak, ale to jest dokładnie to, o czym mówicie, bo już abstrahując od polityki, wszyscy oglądamy newsy, wszyscy słuchamy newsów. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to wszystko było przepuszczone przez naszą dzisiejszą kulturę, przez to, przez komunikację, jaką my stosujemy, tak? Zresztą ja się sam łapię na tym, że, nie wiem, jesteśmy w trakcie pierwszej części rozmowy, a ja tutaj gdzieś odpalam Facebooka, wrzucam na fanpage'a zdjęcie, że jesteśmy w radio, bo wiadomo, reklama, promocja i tak dalej, i tak dalej. Ale takie mamy czasy. Mhm.
No a z drugiej strony ta rodzina bezdomnych tułaczy, prawda? No bo tak to należałoby odczytywać. Józef, Maryja z dzieciątkiem nie mają się gdzie schronić, czyli ci wędrowcy z obcego kraju, no bo niby przyszli, wiadomo tam skąd pochodziła rodzina Józefa, tak? Ale jednak w obcym miejscu,
przy czym
bez noclegu.
Dzisiaj ten obcy kraj, pojęcie obcego kraju jest bardzo pojemne i na wielu płaszczyznach moglibyśmy to rozbierać. I dlatego chyba jest to tak nośne, mimo iż tak znane, albo właśnie dlatego, że tak znane, że możemy to dostosować do wielu dzisiejszych naszych sytuacji, które my w życiu spotykamy. I tu, w naszych rodzinach, w naszych domach i w przestrzeni, nie wiemy, miasta, w przestrzeni Polski, ale także w przestrzeni całego świata, współczesnego świata.
A te poszczególne postaci mają swoje, nie wiem, występy, songi, na przykład Maryja, Józef, Anioł, Diabeł, Herod. Są jakieś ich pieśni, czy...
To tekst, jak i muzyka napisana przez pana Adama Dąbrowskiego, to dzieło bardzo szerokie i bardzo długie. Tam fragmentów muzycznych było kilkadziesiąt. My ze względu na to, jakie są warunki tego dnia i że łączymy to z innymi wydarzeniami, musieliśmy skrócić do 45 minut. W związku z tym jest to troszkę skrót tego, co zostało napisane, tak aby ta cała historia przeszła. Było bardzo dużo kolęd, bardzo dużo pastorałek współczesnych. Z tego niestety trzeba było zrezygnować, ale też gdzieś pomysł i zamysł jest taki, że jeżeli się to przyjmie jako impreza cykliczna, być może będzie można chociażby z tym stworzyć jakieś wydawnictwo płytowe, bo to rzeczywiście bardzo ciekawa muzyka, ona jest dosyć prostą muzyką, prosto napisaną, natomiast absolutnie wpada w ucho. Jest coś takiego, my jako Scena 138 próbujemy raz w tygodniu, we wtorki. Ostatnie miesiące spędziliśmy właśnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest coś takiego, że się z tych prób wychodzi i przez dwa kolejne dni, co rano wstajesz, to w głowie grają te utwory, które próbujemy. Wpadają niesamowicie w ucho.
Pytanie techniczne, ale związane z informacją. Mhm. A co będzie, jeżeli przyjdzie tak bardzo dużo ludzi, jak przychodzi na przykład na te korowody właśnie Trzech Króli, że nie zmieszczą się siłą rzeczy do kościoła? Czy jakiś telebim będzie przed kościołem, żeby ci, którzy stoją przed, mogli to zobaczyć?
Nic o tym nie wiem, Andrzeju. Ja to tylko reżyseruję. Natomiast to jest fakt. I też jakby powiem na głos, chociaż może nie powinienem mówić, bo oczywiście zależy nam na tym, aby tego dnia 6 stycznia o godzinie 10:45 kościół był pełen. Ale może się tak wydarzyć. Oczywiście,
no,
że może się tak wydarzyć.
Także widać będzie. Nie wiem, na ile tam by było słychać ewentualnie, gdyby stanęło się przed. Ale
rzeczywiście robimy w środku takie profesjonalne nagłośnienie, łącznie z mikroportami, z tym, że i orkiestra będzie nagłośniona. Dla nas jako dla sceny 138, ale myślę, że także dla Centrum Kultury w Gdyni, który jest naszą siedzibą, jest to logistycznie, technicznie duże wyzwanie. Nie ukrywam, że mam bardzo dużą tremę przed 6 stycznia.
No, specyficzne pogłosy, które zawsze są, w ogóle ta przestrzeń, prawda? No ale z drugiej strony to scena 138, czyli tak naprawdę amatorzy.
Amatorzy.
I tu śpiewają, duży spektakl muzyczny. Jak to było?
Ja się tego bardzo bałem, natomiast znalazł się przesympatyczny młody profesjonalista z Akademii Muzycznej, Karol Kisiel, który zajął się nauczeniem śpiewu, ale także nauczeniem podstaw techniki śpiewania. Mam wrażenie, że to brzmi. Ja nie chcę w tej chwili chwalić, reklamować, ponieważ jestem bardzo mocno w to zanurzony, ale tak zupełnie stojąc z brzegu, słuchając z boku, jest to całkowicie znośne, jeżeli nie powiedzieć, że dobre. Mam nadzieję, że tak samo będzie to brzmiało w tej przestrzeni kościelnej, już z mikroportami, z nagłośnieniem. No w każdym razie będziemy się starali, żeby to było jak najbardziej profesjonalne. Ale siłą sceny 138, tego, że to są amatorzy, jest to, że oni mają niesamowitą pasję w tym, że chcą to robić, że chcą grać, że chcą pokazywać. I bardzo często, nawet jeżeli brakuje techniki, a wiadomo, że brakuje, bo są to amatorzy, wygrywają tą niesamowitą pasją.
No spory zespół tutaj, nie wiem, nie będę liczyła teraz.
Nie, to jest prawie 30 osób.
Tak, na oko to też wygląda. I teraz kostiumy jakie? Zupełnie współczesne gdyńskie? Czy
mocno współczesne, gdzieś tam właśnie w tym klimacie newsowym, gazetowym kostiumy projektowała Agnieszka Szewczyk, z którą już trzeci raz współpracuję. Też nie chcę wszystkiego zdradzać, natomiast ta codzienna prasa, gazeta jest podstawą do wykreowania i fragmentów scenografii, i fragmentów kostiumu.
Czy skupiacie się na jakiejś konkretnej przestrzeni, czy anektujecie cały kościół?
Anektujemy prezbiterium.
Prezbiterium.
W całej szerokości anektujemy także część tego chóru, który jest z boku, po prawej stronie, patrząc na ołtarz, tam też będziemy sadowić orkiestrę. Prawdopodobnie, bo to tak naprawdę też wyjdzie troszkę na tych próbach generalnych, które planujemy na poniedziałek, wtorek wieczorem, już po wieczornej mszy świętej, kiedy tak naprawdę usłyszymy, jak to brzmi w całości.
No to jeszcze bez ludzi, bo...
To tak, jeszcze bez ludzi, ale tu już jakby przestrzeń...
Zdecydowanie inna. No to macie
eksperyment,
święto.
Absolutnie eksperyment i taki początek nowego roku z dużym bardzo wyzwaniem. No ale podobno kto nie ryzykuje, ten
oczywiście,
nie pije
szampana. Oczywiście, jak się nie zaczyna z wysokiego stołka, to się na jeszcze wyższy nie wejdzie. No
dokładnie tak.
A jak się ten rok zapowiada dla ciebie i sceny 138?
Zapowiada się troszkę spokojniej niż zeszły, bo zeszły był bardzo szalony ze względu na w zasadzie 3 produkcje, ponieważ przypomnieliśmy Małego Księcia, ale przypomnieliśmy po 2 latach, gdzie zespół się zmienił w 50%. W związku z tym była to tak naprawdę robota od początku. Wyprodukowaliśmy Witkacego w Małym Dworku i to był absolutny eksperyment, bo to było pierwszy raz zmierzenie się z materiałem bardzo poważnym i bardzo trudnym. No i tak naprawdę ta pastorałka, o której mówimy, no teraz premierujemy się, ale praca to był cała końcówka zeszłego roku. Ten rok będzie spokojniejszy, zamierzamy przygotować jedną dużą premierę, produkcję, wrócimy do repertuaru bajkowego, baśniowego. Będzie to tak, chyba mogę już teraz powiedzieć na 100%, Księżniczka na ziarnku grochu z tekstem Brzechwy. Natomiast kiedy premiera, nie powiem, bo to jeszcze nie jest do końca ustalone. Ale takie plany. I plan jest też taki, że będziemy powiększać zespół, o czym bardzo chciałbym teraz powiedzieć, że od lutego troszeczkę będziemy uzupełniać o nowe osoby zainteresowane teatrem, zainteresowane nauką teatru, taką praktyczną nauką, że można potem grać w spektaklach na scenie repertuarowo. I na początku lutego, a w zasadzie na końcu stycznia, Centrum Kultury w Gdyni będzie ogłaszało i organizowało taki niewielki casting dla nowych zainteresowanych.
Trzeba być pełnoletnim?
Trzeba mieć na pewno czas we wtorki, bo wtorki dla nas są święte, wieczorem próbujemy. No ich trzeba chcieć.
Górna granica wieku nie występuje.
Trzeba widzieć różowe chmury, po prostu.
Wiecie co, pasja jest najważniejsza.
Tak, dokładnie.
No, no. Bez pasji nic nie funkcjonuje i trzeba mieć pasję, trzeba to kochać, a tak naprawdę potem życie weryfikuje, bo bardzo często jest tak, że delikwent młody przychodzi, chce, ale okazuje się, że to nie jest to, że to nie tędy droga i dobrze, przynajmniej wie, że nie to. Często jest też tak, że w zasadzie co roku jest tak, że kilka osób stwierdza, że to właśnie jest to i zdaje egzaminy do szkół teatralnych i z powodzeniem.
I też znikają.
Pewnie. I też znikają, a czasami jest tak, że osoby, które są dorosłe, mają swoje prace, firmy, stwierdzają, że to jest to i zostają i pracują już kilka lat.
Mhm. No jesteś, jak rozumiem, przygotowany na to, że niektórzy odejdą szybciej,
taka
później, prawda? Że to nie jest
projektu.
Taka praca, że zawieracie umowę na lata, tylko po prostu próbujecie się nawzajem.
Aczkolwiek czasami wielka szkoda, bo czasami odchodzą osoby, które są gdzieś tam fundamentem całego zespołu i tracimy te osoby, ale taka specyfika tej działalności.
Ale jaki ty chcesz mieć zespół, jak tu jest prawie 30 osób, to co będziecie stawiać?
Iwona, jeżeli wracamy, to jest jakby jedno ze założeń z tą baśnią nową na scenę letnią, to tam znowu potrzebny jest właśnie bardzo duży zespół, aha, ponieważ ta scena jest olbrzymia, przestrzeń jest olbrzymia, wielka konkurencja w postaci horyzontu morza i Bałtyku, Zatoki Gdańskiej i tu rzeczywiście efekt robi się zespołem.
Wiesz, ja uważam, że ewentualnie można się pokusić o faktycznie Alibabę i 40 rozbójników,
a nie 41 osób w obsadzie.
No, a nie tam 3 czy 6, którzy imitują tych...
Chyba, że zrobimy role dublowane.
W tym spektaklu są tylko 2 kobiety i reszta sami mężczyźni, także to jest chyba
problem. No to jest
problem.
Właśnie wielki problem, ale to wiesz, i w teatrze zawodowym tak samo, że zdecydowanie
niestety,
więcej
tak.
Pcha się pań.
Pani niż panów, tak.
A panów z reguły więcej jest potrzeba.
Tak.
Przynajmniej w dramacie tak to bywa.
Ale za rozbójnika łatwo przebrać, wystarczy twarz zasłonić, dać miecz i już.
Tak mówisz, że no. Łatwo.
Nie wiem, co potem recenzenci napiszą.
Powiedziałeś o królewnie na ziarnku grochu. Generalnie bohaterek w spektaklach takich bajkowych jest mniej bohaterek, więcej jest bohaterów.
Tak, tylko w tych baśniach, które my od kilku lat robimy, z zasady broniliśmy się dużą ilością ruchu, tańca, a wtedy tak naprawdę to już nie jest aż tak istotne, czy mamy większość pań, czy panów w zespole.
Ja myślę, że to nie są najważniejsze tematy. Najważniejsze to było to właśnie, że w Gdyni taka cudowna nowina, prawda, że dzieciątko się pojawiło i będzie można przyjść i zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda już 6 stycznia, czyli w Trzech Króli, o godzinie 10:45. Przypomnę jeszcze, Armii Krajowej 26, ten duży kościół w centrum samym Gdyni, właściwie przy Świętojańskiej. I ciekawa jestem, domyślam się, że tak, ale może się mylę. Czy były takie rozmowy właśnie w grupie, oprócz takich no, warsztatowych, jak to zrobić, żeby było dobrze, o tym, jak my byśmy dziś zareagowali, czy jaki jest nasz świat wobec tej dobrej nowiny, tak to nazwę w tej chwili.
Tak, bardzo, bardzo często taka praca stricte warsztatowa, czy nawet choreograficzne czasami, schodziła na drugi plan, a pierwszy plan przejmowały rozmowy, dywagacje na temat tego, co by się stało, gdyby się to dzisiaj rzeczywiście działo, gdyby to nie była nasza fikcja, nasza zabawa. Nikt nie znalazł jedynej odpowiedzi, zawsze jest wiele tych odpowiedzi na to pytanie, albo nie ma żadnej. Ale tak jak wiemy, no, te tematy możemy dyskutować bardzo długo i pewnie nie znajdziemy żadnej konkretnej, logicznej odpowiedzi.
Ale ważne, żeby nie przestawać szukać po prostu.
I rozmawiać, myślę.
Nie przechodzić już obojętnie, że to jest sprawa rozwiązana kiedyś tam, prawda?
Ale wiecie co, nawet ten tekst jest tak napisany, że on tak naprawdę się nie kończy w żaden sposób. On się kończy w ten sposób, że zostawia właśnie otwartą drogę widzowi na domysł, jak to mogłoby się skończyć. My dajemy tylko początek tej historii, a jak się skończy, to już zależy od widzów, tych, którzy będą z nami 6 stycznia i obejrzą to.
Zapraszamy. Tomasz Podsiadły, Dariusz Siastacz był też naszym gościem, Dorota Sadowska. Zapraszali na premierę Pocałunku 7 stycznia i kolejny spektakl 13 stycznia, Teatr Czwarte Miasta, premiera w Teatrze na Plaży. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Salon zrealizowała Małgorzata Ławnicka, która już razem z Krystyną Stańko przygotowuje się do kolejnej, cudownej na pewno audycji. Pozdrawiamy gorąco, bo na dworze zimno. I do usłyszenia.
Anioł mówił do chłopaków, nie ma szopki bez Polaków. Więc kapoty na grzbiet bierzcie i do Betlejema śpieszcie. Wreszcie. O!
potem dodał między nami, króle gnają tam z darami, więc wy też podarki dajcie, wstydu mi nie przyczyniajcie, pamiętajcie. A chłopcy wtedy stali, dumali, jak tu dalej, bo się chałupa wali, nawet by ją zbijali, ale gdzie znaleźć młotka i gwoździa też nie spotkasz. Kropka. Myślą chłopcy z Wołomina, niech ucieszy się dziecina, to wie dobrze każdy głupi, wszakże chodkę Bogu kupić, choć się upi. Pojechali do Warszawy, ale tam ważniejsze sprawy. Pojechali do Krakowa, tam zabawka niegotowa, boli głowa. Może by co dostali, ale gdy doczekali, ceny w niebo wstąpiły, sakiewki się skurczyły, polenda im została, nie ma siły. Przyszli wreszcie w wielkich kulach, gdzieś na chwilę po trzech królach, i na Boga smutno patrzą, a Bóg na nich nie inaczej raczej. Wreszcie szepce Józef Cieśla, króle dosyć nam przynieśli, zaśpiewajcie a z ochotą, dam wam gwoździe, dam wam młotek. Zaśpiewajcie, a z przytupem to wymierzę wam chałupę, z dachem mocnym tak jak trzeba, z oknem na wysokie nieba. A chłopcy jak zagrali, to aż się śnieg zapalił, i gwiazda jak pijana tańczyła aż do rana. I szła muzyka gromem nad całym świata domem, tyle w niej mocy było, że aż się złe spuliło. I wszyscy ludzie biedni na wielkiej Bożej ziemi poczuli się bogato, okryci nieba szatą. A to potem na rozstajnych drogach pożegnali pięknie Boga. Ty iść musisz na pustynię, nas też bieda nie ominie. Goście mamy, dom zbijemy, za dwa lata zapraszamy i zagramy, i zagramy. Dygu, 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 dygu.